Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika, Wycieczka po Globie. Dzisiaj w programie. Prezydent Zełenski spotkał się z Gretą Thunberg. Bill Clinton na audiencji u papieża Franciszka. Jeżeli jesteś ministrem do spraw przemian ekologicznych, potrzebujesz dwóch rządowych samochodów z ochroną. Ty jednak ratuj planetę, jadąc na rowerze. W porównaniu do heroizmu, pani minister, by ratować Matkę Ziemię. Niewolnicza praca tych dzieci, by móc produkować auta elektryczne. Nie wydaje się tak dużym poświęceniem, ale jednak. Dla ratowania planety pani Kamala Harris zamierza dzielnie pracować nad depopulacją. Zbór protestancki płonie w Stanach. Przez to zdarzenie świat zobaczył, że we wnętrzu było bardzo dużo symboliki tęczowej. Ale to nic złego, co wyjaśni nam ojciec Adam Szóstak.
Dzień dobry.
Polacy też pracują dla dobra planety i dlatego rodzi się nas dużo mniej niż umiera. Nowa ewangelizacja według księdza z TikToka. Zanim przejdziemy do rzeczy, bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo rozwój tego programu. Sprawki Okiem Katolika rozwinęły się dzięki dobroczynności widzów. W ostatnie dwa czwartki, czyli 20 lipca i 27 lipca, zostały odprawione kolejne już msze święte w intencji o Boże Błogosławieństwo nie tylko dla patronów tej pracy, ale też dla wszystkich oglądających. I kolejna taka msza w intencji o Boże Błogosławieństwo i o umiłowanie do mszy świętej dla wszystkich oglądających Sprawki Okiem Katolika zostanie odprawiona w najbliższy czwartek, czyli 3 sierpnia. Wszystkim bardzo dziękuję za wsparcie finansowe. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona patronów Sprawek Okiem Katolika, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Tyle tytułem wstępu, teraz przechodzimy do rzeczy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ukraina. Prezydent Ukrainy, pan Wołodymyr Zełenski, spotkał się 29 czerwca w Kijowie z tak zwaną aktywistką klimatyczną, panną Gretą Thunberg. Panna Greta, będąca niewątpliwie wybitnym klimatologiem, wchodziła w skład Międzynarodowej Grupy Roboczej do spraw środowiskowych konsekwencji wojny. Aktywistka podziękowała za zaproszenie i podkreśliła, że będzie angażować innych aktywistów ekologicznych w dialog dotyczący głównych zadań grupy roboczej. Panna Thunberg powiedziała po spotkaniu, że społeczność międzynarodowa musi pociągnąć Rosję do odpowiedzialności za jej zbrodnie. Skrytykowała także światowych przywódców. Świat nie zareagował odpowiednio na zbrodnie ekobójstwa. Musimy mówić głośniej o jej skutkach i o tym, co dzieje się obecnie na Ukrainie. W wojnie na Ukrainie giną ludzie. Prezydent tego kraju spotyka się z panną Gretą Thunberg, która na tę okazję zakłada kraciastą koszulę. Na pierwszy rzut oka to wygląda jak szopka, ale jeżeli takie odniosło się wrażenie, to być może nie doceniasz jednak skutków kryzysu klimatycznego. Spójrzmy na niektóre jego ofiary. A CDC safety group says the heart condition in adolescent and young adults is linked to the shock. CDC now looking into reports of heart problems in young vaccinated teenagers. Now chest pain, fluttering and heart inflammation are among some of the new side effects announced by the U.S. Centers for Disease Control. Observed in some people who have received the Pfizer and Moderna vaccine. Ending up with inflammation around the heart, causing chest pain and shortness of breath. Ostatnio do internetu przeciekają takie nagrania, na których ewidentnie widać, jak jakiś dziennikarz w trakcie nagrania pada, dopada go kryzys klimatyczny na wizji. Natomiast producenci starają się ukryć te filmiki przed opinią publiczną, być może żeby zbytnio jej nie stresować aż tak bardzo. Kryzysem klimatycznym, który nie tylko nadchodzi, ale już jest. Przypadki, które tutaj oglądamy, dzielą się na dwa typy. Pierwszy to jest taki, że kogoś bezpośrednio dopada kryzys klimatyczny, jego organizm go po prostu nie wytrzymuje, już nie ma czym oddychać, czy coś w tym stylu. Natomiast drugi przypadek to są osoby, których kryzys klimatyczny nie dopada wprost, ale one jakby tak się stresują tym, co się dzieje, no że padają jak muchy. Panie prezydencie, jestem tutaj, by zaadresować problem kryzysu klimatycznego. Pomimo, że założyłam tę koszulę w kratę, mam wiele szacunku dla ofiar wojny. Natomiast wszystko wskazuje na to, że ofiar kryzysu klimatycznego, czyli młodych ludzi, którzy nagle padają na serce, może być wcale nie mniej. I dlatego bardzo dziękuję panu za to spotkanie. Watykan. Papież Franciszek spotkał się z Billem Clintonem. Jak widać na nagraniu, dwaj panowie odnoszą się do siebie z wielką sympatią i najwyraźniej dobrze się czują w swoim towarzystwie. Oficjalny komunikat na stronie Vatican News jest bardzo lakoniczny i nie zawiera zbyt wielu szczegółów. 5 lipca po południu papież Franciszek przyjął byłego prezydenta USA Billa Clintona w domu świętej Marty. Spotkanie Ojca Świętego z amerykańskim politykiem odbyło się w cztery oczy, a przedmiotem rozmowy był pokój. Pod koniec spotkania papież Franciszek wyjrzał na chwilę, aby powitać ochroniarzy i innych przyjaciół towarzyszących byłemu prezydentowi w jego podróży do Rzymu i Europy, gdzie w międzyczasie został zabrany na wycieczkę po niektórych miejscach Watykanu. Uwagę być może powinien zwrócić fakt, że jednym z wymienionych przyjaciół towarzyszących panu Clintonowi jest pan Alex Soros, syn George'a Sorosa, jednego z najbardziej znanych żydowskich globalistów, który przejął niedawno po swoim tacie kierowanie Fundacją Społeczeństwa Otwartego. Jak zapowiedział, pragnie jeszcze bardziej niż ojciec angażować się w politykę. Pan Alex Soros między innymi ma poglądy mocno proaborcyjne. Miejmy nadzieję, że papież Franciszek namawiał pana Billa Clintona, żeby ten potem namówił pana Alexa Sorosa, żeby ten się nawrócił. Do tej sprawki mam jedynie taki komentarz, że jeżeli ktoś myśli, że Ojciec Święty jako głowa państwa watykańskiego musi spotykać się w celach dyplomatycznych, może z byłymi prezydentami, już podstarzałymi prezydentami innych mocarstw, to czas Ojca Świętego jest bardzo ograniczony. Naprawdę, on nie ma czasu spotykać się ze wszystkimi, więc musi być jakiś klucz, w którym tacy goście są wybierani. Dlaczego akurat Bill Clinton, a za drzwiami tam syn George'a Sorosa jeszcze się czaił, zostali dopuszczeni do spotkania z Ojcem Świętym? Nie wiem, ale niestety analiza działań papieża Franciszka daje taki asumpt, żeby myśleć, że ich wizja świata jest dosyć podobna. Wracamy do naszej wycieczki po globie. Hiszpania. Pani Teresa Ribera, wicepremier i minister do spraw przemian ekologicznych i wyzwań demograficznych, przybyła na unijne spotkanie w Valladolid na rowerze. Prawdopodobnie, by zasygnalizować, że dostosowuje się do ekologicznych wymogów. Pani minister promuje zakaz używania aut w miastach, jednak nie przeszkodziło to jej wjechaniu w towarzystwie eskorty złożonej z aż dwóch rządowych samochodów. To nie wszystko. Z Madrytu pani wiceminister przyleciała rządowym samolotem. Podczas spotkania krytykowała prawicową opozycję, która wkrótce może objąć władzę w Hiszpanii, za brak wizji w kwestii ochrony środowiska. Jak podsumował pan Juan García Gallardo z konserwatywnej partii Vox, przyleciała samolotem z Madrytu, aby pojeździć ulicami Valladolid na rowerze i jeszcze pozwoliła sobie na pouczanie nas o ochronie przyrody. Tę panią również mimo wszystko należy docenić. Co prawda jej obstawa generuje ślad węglowy, ale ona, gdy już dojeżdża na miejsce i wie, że tam będą kamery, daje dobry przykład, jak ratować tych wszystkich młodych ludzi, którzy padają z powodu kryzysu klimatycznego. Wszystko wskazuje na to, że kiedyś się pomyliłem, bo w tym programie powiedziałem, że mówienie o grafenie w kryzysie klimatycznym jest jednak chyba trochę przesadą, że nie na tym tak naprawdę polega tutaj zagrożenie. Dzisiaj wychodzi coraz więcej badań, że on jakoś ma wpływ na to, co dzieje się z krwią ludzi, których dotknął kryzys klimatyczny. I dlatego bardzo duży szacunek jednak dla tej pani, która na co dzień lata odrzutowcem i jeździ samochodem, ale kiedy już są kamery, wtedy przesiada się na rower, żeby uratować tych wszystkich ludzi, którym kryzys klimatyczny załadował do krwi grafen. Czy ciebie, mój drogi widzu, byłoby stać na takie poświęcenie, żeby przejechać ostatnie 100 metrów swojej podróży na rowerze? Wracamy do naszej wycieczki po globie. Demokratyczna Republika Konga. Niedawno internet obiegł filmik przedstawiający niewolniczą pracę dzieci zmuszanych do wydobywania kobaltu w Demokratycznej Republice Konga. W lipcu ubiegłego roku rzecznik praw obywatelskich tego kraju, pan Href Diakiese Kyungu, zeznał podczas przesłuchania w amerykańskim kongresie, że 40 tysięcy dzieci jest zmuszanych do pracy w kopalniach w niezabezpieczonych warunkach przy wydobywaniu kobaltu, który zasila urządzenia elektroniczne i samochody elektryczne. Kopalnie te są zazwyczaj wąskimi szybami wkopanymi w ziemię i właśnie dlatego rekrutuje się do pracy w nich dzieci, które używając jedynie rąk lub prymitywnych narzędzi, bez żadnego wyposażenia ochronnego, wydobywają kobalt i inne minerały. Dawniej lewica walczyła o prawa pracowników. Obecnie, jak widać, priorytet ma tak zwana zielona transformacja, a że wymaga ona niewolniczej pracy 40 tysięcy dzieci, no cóż. Jeżeli te dzieci pracują niewolniczo, żeby ratować planetę, żeby wydobywać kobalt, żeby mogły powstawać samochody elektryczne, to ty, mój drogi widzu, przynajmniej te ostatnie 100 metrów w każdej podróży wysiadaj z samochodu i wsiadaj na rower. Chyba że zupełnie obojętny jest ci na przykład los sportowców, którzy również padają.
To jest cisza przed burzą. O nie, nie znowu.
Dzisiejszy program kieruje szczególnie, zresztą jak wszystkie praktycznie swoje programy, głównie do katolików. Tym razem z czymś w rodzaju takiego upomnienia, powiedziałbym, dlatego że dużo katolików twierdzi, że po pierwsze ekologizm to jest jakaś taka troszkę wymyślona ideologia do prania mózgów i osiągania różnych celów przez panów globalistów oraz też mówi się coś o depopulacji i że to źle. Jeżeli chcą nas depopulować, to źle. Ale to wynika moim zdaniem w dużej mierze z faktu, że wielu Polaków, no szczególnie katolików, jak się mówi, to jest często ciemnogród, nie wie co tak naprawdę dzieje się na świecie. Ile ludzi pada? Niektórzy z tych ludzi na przykład mieli dawki przypominające kryzysu klimatycznego. I ci, no zwykle ich zdrowie po prostu jest w opłakanym stanie. I być może właśnie dlatego, kiedy Kamala Harris zaproponowała depopulację Ziemi, no znowu, jakieś tam środowiska chrześcijańskie, katolickie, ojej, niedobrze, powiedziała. Czy kiedy teraz wiemy, co tak naprawdę się dzieje, że kryzys klimatyczny po prostu powoduje, no, pomór. Dostrzeżecie jakąś logikę w tym, że żeby ratować tak naprawdę ludzi przed padaniem, trzeba depopulować Ziemię. Ja widzę w tym sens. Posłuchajmy pani Kamali Harris. Stany Zjednoczone. The Vice President of the United States of America, Kamala Harris. W piątek 14 lipca wiceprezydent USA pani Kamala Harris wygłosiła przemówienie na Uniwersytecie w Baltimore, w którym opisała plany demokratów dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Kiedy inwestujemy w czystą energię i pojazdy elektryczne oraz zmniejszamy populację, więcej naszych dzieci może oddychać czystym powietrzem i pić czystą wodę. W oficjalnej transkrypcji przemówienia na stronie Białego Domu słowo populacja zostało przekreślone i zastąpione słowem zanieczyszczenie. Swoją drogą, dla demokratów to chyba niewielka różnica. Republikański kongresman pan Thomas Massey z Kentucky zapytał na Twitterze, czy jesteś tą populacją, którą ona chce zredukować? Wiceprezydent Kamala Harris osiągnęła rzecz nieprawdopodobną. Jest oceniana przez Amerykanów jeszcze gorzej niż prezydent Joe Biden. znana jest z wypowiedzi równie frapujących, co jej przełożony. Problem polega na tym, że jest od niego zauważalnie młodsza. W maju roku 2022 pani Harris poczyniła interesujące uwagi na temat rozszerzenia dostępu do internetu na obszarach wiejskich. Gubernator, ja i wszyscy zwiedziliśmy bibliotekę i rozmawialiśmy o znaczeniu upływu czasu, prawda? Znaczenie upływu czasu. Gdy się nad tym zastanowić, upływ czasu ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o to, co musimy zrobić, aby położyć te przewody. Co musimy zrobić, aby stworzyć miejsca pracy? Jakby tak pochodzić po internecie i poczytać komentarze do tej wypowiedzi pani Kamali Harris, jakie pojawiają się w środowiskach szczególnie konserwatywnych, chrześcijańskich, katolickich, to są zwykle słowa oburzenia. No takie trochę Kamala Harris i jej środowisko chcieliby depopulować ziemię. Dlatego ten program jakby ma na celu wzmocnić świadomość odbiorcy, czym tak naprawdę jest kryzys klimatyczny. W Polsce też jest sporo ludzi, którym ostatnio pogorszyło się zdrowie. Mają problemy z sercem, problemy z odpornością są dosyć powszechne, ale sporo ludzi wciąż nie łączy tego z faktem na przykład przyjęcia jakiejś tam dawki przypominającej kryzysu klimatycznego. Więc dobrze jest budować tą świadomość, że to przyszło do Polski, kryzys klimatyczny jest tuż, tuż. Natomiast teraz troszkę zmieńmy już temat, żeby was za bardzo nie męczyć tym realnym zagrożeniem i wróćmy do naszej wycieczki po globie. Ponownie Stany Zjednoczone. 2 czerwca od uderzenia pioruna doszczętnie spłonął protestancki zbór kongregacjonalistyczny w Spencer w stanie Massachusetts. Nagranie z pożaru szybko obiegło internet, gdyż uwagę internautów zwróciło wnętrze zboru w chwili spłonięcia. Był on bogato, w cudzysłowie, udekorowany symbolami ruchu LGBTQ i inne literki. Powodem był oczywiście obchodzony w czerwcu miesiąc dumy, czy raczej pychy, środowisk tęczowych. Posługujący w świątyni pastor Bruce McLeod zwrócił się do swoich parafian i przedstawił własne przemyślenia odnośnie przyczyn pożaru.
I don't think God made fire.
Muszę powiedzieć, że nie sądzę, aby Bóg spowodował pożar. Nie sądzę, że Bóg sprawia, że jesteśmy chorzy. Nie sądzę, że Bóg sprawia, że dzieją się złe rzeczy. Myślę, że Bóg nie robi tego, aby nas czegoś nauczyć. Myślę, że Bóg nie robi tego, aby nas ukarać. Wierzę, że Bóg jest z nami w tym wszystkim, aby pomóc nam pozbierać kawałki. Redakcja Sprawek Okiem Katolika nie byłaby na miejscu pastora tak pewna swojego zdania. I również jakby przejrzeć internet, to oczywiście protestanci też, ale szczególnie katolicy. Piszą, że to jest, epoka antychrysta, upadek. Wnętrze zboru protestanckiego całe w tęczy. W kościołach katolickich również. Na świecie można zobaczyć naprawdę wiele przypadków, kiedy tęcza po prostu sobie wisi gdzieś na przykład blisko ołtarza. To również wynika w pewnym sensie z niezrozumienia. Podczas naszej rozmowy z panem Pawłem Lisickim, która miała miejsce w ostatni piątek, coś, co wyczytałem w książce Imperium Sodomy. Pan Paweł komentował w trakcie tego wywiadu trochę szerzej. Przechodząc do konkretu, nie wiem, czy wiecie, współcześni egzegeci doszli do wniosku, że przez 3000 lat trochę źle rozumiano cały temat sodomii. Dla tych, którzy oglądali piątkowy wywiad, to będzie powtórzenie, więc króciutko. Współczesna egzegeza mówi, że tak naprawdę w grzechu sodomskim w ogóle nie chodziło o to, że tam coś pan z panem, albo że oni myśleli, ci miejscowi, że ci dwaj aniołowie to są mężczyźni i chcieli z nimi swawolić. To też, ale to akurat chyba dobrze, w grzechu sodomskim chodziło o brak gościnności, bo ci aniołowie być może nie mieli chęci na te rzeczy, a ci wszyscy tam, taka dziki jakby tłum, mieli chęć i oni jakby postawili swoją chęć wyżej, więc to jest brak gościnności. Więc tak naprawdę, ja mówię teraz zupełnie serio, jest coraz więcej głosów na świecie, które mówią, że w grzechu sodomskim chodziło tak naprawdę o brak gościnności. W Polsce takie głosy również się pojawiają i z tej okazji jakby do moich tutaj komentarzy wróci ojciec Adam Szustak, mam nadzieję, że nie na długo. Natomiast zwrócono moją uwagę na to, że właśnie ojciec Adam Szustak już polskich katolików uświadamia o tej nowej egzegezie. Jesteśmy na stronie stacja7.pl i jeżeli spojrzycie na datę, okazuje się, że ojciec Adam Szustak już 4 lata temu uświadamiał polskich katolików, że nie do końca dobrze rozumieją, czym jest grzech sodomski. Artykuł ojca Adama Szustaka nosi tytuł „Czym są grzechy wołające o pomstę do nieba?”. Istnieje taka kategoria grzechów, które katechizm Kościoła katolickiego za Biblią nazywa grzechami wołającymi o pomstę do nieba. I tutaj ojciec Adam wymienia, jakie to są grzechy. Umyślne zabójstwo. I potem pojawia się grzech sodomski. Jak ojciec Adam nam to tłumaczy? Poszukując na kartach Pisma Świętego wyjaśnienia, na czym polega grzech sodomii, można zauważyć, że Biblia określa tym słowem nieco inną rzeczywistość niż wspomniane grzechy nieczystości. Grzech sodomitów w Biblii to przede wszystkim niegościnność. Oczywiście Sodoma i Gomora były miastami totalnie zdeprawowanymi seksualnie, ale kiedy Pismo Święte mówi o grzechu sodomii, skupia się raczej na niegościnności mieszkańców Sodomy. Lot, bratanek Abrahama, mieszkający w tym mieście, był dokładną odwrotnością tej postawy. Przyjmował wszystkich. Sodomici byli zupełnie inni. Oni raczej chcieli skrzywdzić tych, którzy przybywali do ich bram. Pisał ojciec Adam Szustak już 4 lata temu. Dlatego teraz, mój drogi widzu, proszę cię o chwilę skupienia. Bo niektórzy w Polsce jeszcze wciąż jakby myślą tak po staremu. Ktoś tam pisze na przykład, że sodomici zdominowali Kościół i to jest oburzające. I tak, mój drogi widzu, skup się teraz na moment. Tak, to jest oburzające. Sodomici to wszyscy ludzie, którzy są niegościnni. Przynajmniej według tej nowej egzegezy. Ojciec Adam Szustak się z tym zgadza i chyba jest pionierem jakby tej myśli w Polsce. A kto jest niegościnny? No na przykład Polska, kraj jeszcze podobno katolicki. Dużo ludzi tutaj ma wątpliwości, czy hordy młodych mężczyzn bez kobiet i dzieci powinny napływać do Polski. Na przykład przez granicę białorusko-polską. Chodzi o młodych muzułmanów. Cała lewica w Polsce krzyczy: nie bądźcie sodomitami, nie bądźcie niegościnni. Pan Staszewski tam biegał z tą torbą z Ikei, pamiętacie z pewnością. Gazeta Wyborcza, Onety, pani Ochojska zdaje się w Parlamencie Europejskim też wypowiada się przeciwko sodomitom, no wypowiada się przeciwko niegościnności. Pani Agnieszka Holland podobno nakręciła film, nie widziałem tego filmu, który opowiada o tym, jak Polacy są sodomitami. No bo są niegościnni, nie chcą wpuszczać tych ludzi przez granicę białorusko-polską. Więc chyba jakby mówię o tym dlatego, że ma być to referendum w październiku, które ma towarzyszyć wyborom. I tam Polska ma się określić, czy chce być gościnna, czy niegościnna. Jaki ma stosunek do imigracji. Więc może przemyślmy wszyscy jakby tak zbiorowo swoje stanowisko w Kościele katolickim. Czy chcemy być sodomitami, czyli być niegościnnymi ludźmi. Czy nie wystarczy już w Polsce takiego zupełnego jakby kroczenia w mroku, że tutaj w ogóle nic nie rozumiemy? Myśleliśmy, że sodomici to tak naprawdę co innego. Denerwujemy się na te auta elektryczne, denerwujemy się na panią Gretę Thunberg, czy tam powiedzmy śmiejemy się bardziej z niej. Co jeszcze? Oburza się ktoś, że pani Kamala Harris i jej bardziej mocodawcy mówią o depopulacji, a potem jeszcze na domiar złego ktoś powiedzmy mówi, że jakiś upadek jest w tym, że wnętrze zboru protestanckiego jest całe w tęczy. Dużo ludzi tutaj jeszcze nie rozumie tak naprawdę tych wszystkich rewolucyjnych zmian na świecie. Awangardą zrozumienia wydaje się być ojciec Adam Szustak, który, no przepraszam, realnie pisze w 2019 roku, że w grzechu sodomskim chodziło tak naprawdę o niegościnność. Myślę, że tyle w temacie. Wróćmy do naszej wycieczki po globie.
Polska. Widoczny wykres obrazuje sumę kroczącą liczby urodzeń i zgonów z 12 miesięcy w Polsce przez 20 ostatnich lat. Zielona linia to urodzenia, a czerwona – zgony. Od 2002 do 2006 roku liczba zgonów w Polsce była minimalnie większa niż liczba urodzeń. W roku 2006 trend ten się odwrócił i trwał do roku 2013. Od tamtej pory niemal stale więcej Polaków umiera niż się rodzi. Dwie linie wzajemnie się schodziły i rozchodziły do roku 2018, jednak od tego czasu jest coraz gorzej. Linie już nie dryfują blisko siebie, a rozeszły się w sposób ewidentny. Od kwietnia 2022 do kwietnia 2023 zmarło 425 700 Polaków. W tym samym czasie narodziło się 298 600 dzieci. Liczba urodzeń jest więc o 30% niższa niż liczba zgonów. Polska zmierza do demograficznej katastrofy.
I tutaj też większość katolików, no na pierwszy rzut oka, się martwi takimi danymi. Katastrofa demograficzna nam się szykuje. Ja też na początku, no myślałem, to jest
To jest dół. Tym bardziej, że dosyć ciężko jest podobno odwrócić takie trendy. Doprowadzić do tego, że rodzi się coraz mniej dzieci w rodzinach, że ludzie chcą mieć coraz mniej dzieci, można podobno dużo łatwiej niż namówić potem ludzi, żeby mieli więcej dzieci. Także odwrócić ten trend to będzie coś bardzo trudnego i w pierwszym odruchu no ja się zmartwiłem tym. Natomiast teraz, jak tak dłużej o tym myślę, w tym jakby nowym kontekście tej całej rzeczywistości, którą nam teraz tutaj rysują i tłumaczą, no trzeba by chyba Polaków pochwalić. No pani Kamala Harris nie musi jakby nawet się za bardzo wysilać, żeby nas depopulować, bo sami się depopulujemy, co by znaczyło, że coraz więcej ludzi w Polsce rozumie tę rzeczywistość już na nowo. Chyba to są tak zwani ludzie woke, czyli przebudzeni. Wreszcie, depopulujemy się, żeby ratować matkę Ziemię i ratować ludzi przed tym, żeby padali. Nagle na wizji, żeby nie dopadał ich kryzys klimatyczny. W naszej wycieczce po globie mamy jeszcze jeden przystanek. Ponownie Polska.
Serdecznie w programie Koło Fortuny i mamy do odgadnięcia dwa wyrazy. I powiem szczerze, jakaś taka jedna piosenka mi chodzi po głowie. Literka J duża, niech będzie. I może P?
Ksiądz Sławomir Dziankowski z archidiecezji gnieźnieńskiej to jeden z tak zwanych tiktokowych księży. Jego profil obserwuje 185 tysięcy użytkowników. Oto próbka jego twórczości.
Chcecie wy, nie chcecie tylko tylko chcecie słuchać. Kręci mnie twoja, kręci mnie twoja dusza.
Kilka miesięcy temu, gdy skrytykował jedną z katolickich tiktokerek, która wyraziła swoje negatywne zdanie o pewnych aspektach działalności papieża Franciszka, jeden z internautów zaproponował, że przekaże mu kopertę. Ksiądz Dziankowski odparł: proszę przelać na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Bóg zapłać. Działalność tiktokowa kapłana najwyraźniej nie przeszkadza jego ziemskiemu przełożonemu, czyli arcybiskupowi Wojciechowi Polakowi. Pytanie, jakie zdanie na temat tej pracy ma jego niebiański przełożony, pozostaje otwarte.
Ale najpierw o tym TikToku. Kręci mnie twoja dusza. No jak pierwszy raz usłyszałem ten dźwięk, to mówię, muszę to nagrać.
Wyobraźmy sobie taką scenę, ale bardzo proszę ciebie, mój drogi widzu, o to, żebyś użył wyobraźni i potraktował ten przykład naprawdę poważnie. Wyobraźmy sobie taką scenę, że jest na przykład wystawienie Najświętszego Sakramentu w jakimś kościele i jest dość mało ludzi. Powiedzmy, że jest kamera, która rejestruje, ile ludzi przychodzi. I tam wchodzą czasami panie, to są emerytki, facetów jest w ogóle mało, to jest w tygodniu, może nie mają czasu. I jakiś kapłan wpada na taki pomysł. Ustawmy w rogu tej świątyni zmysłowo tańczącą kobietę. Piękną kobietę, która tańczy zmysłowo. Nie tam, że zaraz jakaś golizna, ale no, powiedzmy, ubranie takie również, trochę trafiające w wyobraźnię mężczyzn i zmysłowy taniec. Piękna tancerka tańczy w rogu kościoła w lekkim półmroku. I co się okazuje? Na tej kamerze widzimy, że no, pojawiają się mężczyźni. Jest ich coraz więcej. Full kościół za chwilę jest. Ona tam tańczy, jest wystawiony Najświętszy Sakrament. I teraz jeśli ktoś, na przykład ty, stwierdziłby, że to zupełnie jest bez sensu, to nie przystoi, to jest kompletnie przeciwskuteczne, to pojawiłyby się głosy, pewnie bardzo liczne, że dlaczego podcinasz skrzydła temu księdzu, który sprowadził tutaj tę zmysłowo tańczącą kobietę w kościele? Dlaczego podcinasz w ogóle skrzydła tej kobiecie? Ona się tak stara, ale jak ksiądz się stara? I zresztą zobacz na efekty. Przyprowadził mężczyzn do kościoła. Można? Można. I pytanie do ciebie, mój drogi widzu, czy coś byłoby nie tak z tą sceną? Przecież przyprowadził mężczyzn do kościoła. W czym problem? Ksiądz na TikToku no robi z siebie głupka, ale zdobywa młodzież dla Pana Boga. Po pierwsze, ci mężczyźni, którzy przychodziliby do tego kościoła i nawet klęczeli tam, nie klęczeliby przecież przed Najświętszym Sakramentem, tylko przed tą pięknie tańczącą tancerką. Więc tak naprawdę do Pana Boga takie rzeczy nie przyprowadzają. Wszystkie takie ruchy, żeby było fajnie, miło i spotkajmy się i wtedy ci ludzie są niby u Pana Boga. No nie są u Pana Boga. To, że ktoś ma koloratkę, jeszcze nie znaczy, że przyprowadził kogoś do Pana Boga. To po pierwsze. Po drugie, jest akurat w tym przypadku zupełnym błędem myśleć, że taki ksiądz przyprowadza kogokolwiek, gdziekolwiek. Bo nawet jakby miał milion serduszek, milion polubień i bardzo dużo młodych ludzi by pisało, ale wspaniale, wreszcie wierzę w księży, wreszcie widzę, że nie wszyscy księża są tragiczni, chyba kocham Pana Boga i ten ksiądz się z tego cieszy, że on chyba robi apostolstwo w ogóle jakieś dobre. To jest naprawdę bardzo duża dziecinada. Kiedy kapłan kościoła katolickiego w koloratce ofiarnik, tak naprawdę, który odpowiedział na powołanie Pana Boga po to, żeby stać się ofiarnikiem, czyli składać ofiarę Panu Bogu w trakcie mszy świętej, dawać sakramenty ludziom, być duszpasterzem. Taki ksiądz wchodzi na TikToka i robi właśnie takie ruchy. Być może nawet jeszcze wierzy, że on to robi po to, żeby przyprowadzić ludzi do Boga.
Chcecie wy, nie chcecie tylko tylko chcecie słuchać. Kręci mnie twoja, kręci mnie twoja dusza.
Ale jeżeli w to wierzy, to jest bardzo naiwny. On ewentualnie przyprowadza ludzi do siebie. Identycznie, jak według mnie, to jest tylko moja prywatna opinia, robi to ojciec Adam Szustak. To są ludzie, którzy według mnie, mówię swoją prywatną opinię, wykorzystują swój stan kapłański do tego, żeby przyprowadzać ludzi do siebie. Gdyby taki pan bez koloratki robił tego typu rebusy, to przecież żaden dzieciak by nie dawał serduszka na TikToku czemuś takiemu. To byłoby żenujące. Gdyby ojciec Adam Szustak, nie będąc duchownym, nie będąc zakonnikiem, mówił takie różne rzeczy, hej, hej, witajcie, zróbmy dobry dzień, to tak naprawdę ja osobiście mówię swoje prywatne zdanie. Nie wróżyłbym mu wielkiego sukcesu na YouTubie. Pytanie więc brzmi, czy ci kapłani stają się fajnymi facetami, żeby przyprowadzić ludzi do Boga? Czy też oni po prostu używają Pana Boga, żeby przyprowadzić ludzi do siebie? Ocenę takich działań pozostawiam, drogi widzu, Tobie. I tym sposobem dotarliśmy do końca tego programu. Jeszcze raz przypominam, że w najbliższy czwartek msza święta w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich oglądających program Sprawki Okiem Katolika. Tych, którzy jeszcze tego nie robią, zachęcam do słuchania podcastu, który pokazuje się codziennie już o 2 w nocy na Spotify'u i podobnych platformach oraz o 6 rano tutaj na YouTubie. Około 15-minutowe odcinki podcastu. Przypominam, że praca ta i cały zespół Sprawek Okiem Katolika może funkcjonować dzięki wsparciu finansowemu widzów, więc jeżeli ktoś jeszcze chciałby dołączyć do grona patronów tej pracy, to szczegóły, jak można to zrobić, są pod filmem. Wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. I jeżeli mogę Was prosić, dajcie łapkę w górę pod tym filmem, jeżeli to, co mówiłem, ma jakiekolwiek znamiona sensu według Was i napiszcie komentarz. Zresztą jestem bardzo ciekaw Waszej opinii na temat tej dzisiejszej formuły. I tym sposobem naprawdę już dotarliśmy do końca. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro rano w podcaście. Zostań z Panem Bogiem.